Trendy z sieci. Technologia układów FPGA zdobywa coraz większą popularność. Ma zastosowanie w telekomunikacji, ale nie tylko. Dziś w Trendach z sieci porozmawiamy o programowalnych układach logicznych, a inspiracją do podjęcia tego tematu jest kolejna edycja FPGA Hackathonu, organizowanego przez pracowników Nokia Kraków. Czy warto zająć się tematyką FPGA? Według mnie zdecydowanie tak. Dlaczego? Bo układy tego typu dają olbrzymie możliwości i tak naprawdę ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci. Trendy z sieci w Radiu Kraków. Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Damian Rypel z krakowskiej Nokii. Witaj, dzień dobry. Zacznijmy od podstaw. Czym są programowalne układy logiczne?
Żeby w ogóle wyjaśnić, czym są programowalne układy logiczne, czyli układy FPGA, no to najpierw musimy sobie powiedzieć parę słów w ogóle o układach scalonych i co to jest. Mamy układy scalone. Układy scalone są to po prostu zminiaturyzowane układy elektroniczne. Myślę, że takie układy scalone, no każdy z nas musiał widzieć w życiu, gdyż znajdują się one praktycznie w każdym urządzeniu elektronicznym. Takie czarne, prostopadłe ściany z napisami i jakimiś srebrnymi nóżkami. No i one po prostu odpowiadają za robienie jakichś obliczeń, jakichś operacji. No, rodzajów układów scalonych mamy bardzo sporo. Żeby wytłumaczyć, czym są układy FPGA, no to ja chciałbym powiedzieć kilka słów o mikroprocesorach, układach ASIC, czyli specjalizowanych układach scalonych i właśnie o układach FPGA.
To są te najważniejsze rodzaje?
Myślę, że można by wymienić jeszcze jakieś inne, natomiast żeby zrozumieć, co to są układy FPGA i skąd w ogóle się wzięła ich idea, no to musimy sobie powiedzieć szczególnie o tych trzech.
No to jak to zrozumieć w takim razie?
No to tak, no z jednej strony mamy mikroprocesory. Mikroprocesory są to takie układy scalone, które służą, no one są do takich bardzo ogólnych rzeczy. Wygląda to tak, że programista może napisać sobie program i następnie ten program zostanie wykonany przez ten mikroprocesor. Więc no, możemy mieć przeróżne programy i w zależności, jakie odpalimy, ten mikroprocesor zrobi dla nas pewne operacje. Z drugiej strony mamy układy ASIC, czyli specjalizowane układy scalone. One różnią się tym, że one są zaprojektowane do wykonywania tylko i wyłącznie jednej czynności. Na przykład możemy mieć układ ASIC, który służy do na przykład przetwarzania obrazów albo przetwarzania sygnałów, czegokolwiek, jakiegoś jednego typu obliczeń. Są one lepsze o tyle, że są dużo szybsze, dużo mniejsze i zużywają mniej energii. No ale oczywiście kosztem tego, że mogą robić tylko i wyłącznie jedną rzecz. Podstawowym problemem, jeżeli chodzi o układy ASIC, jest to, że sam proces projektowania takich układów i wdrożenia ich do produkcji jest nieprawdopodobnie drogi. Wynika to głównie z tego, że jak już zaprojektujemy taki układ i wyprodukujemy jego pierwszy egzemplarz i on zostanie tam wypalony w krzemie, no to już nie ma odwrotu. Nie da się rady totalnie nic zmienić, nic poprawić. Czyli jeżeli na etapie projektowania popełniliśmy jakieś błędy, no to już jest koniec. Jest to nieodwracalne. Z tego powodu sam proces projektowania musi być bardzo szczegółowy. Musimy bardzo szczegółowo testować. Druga kwestia to jest to, że sam proces technologiczny wykonania takiego pierwszego egzemplarza układu też jest bardzo drogim procesem. I właśnie, żeby wyjść naprzeciw tym problemom, wymyślono układy FPGA, czyli programowalne układy scalone. Są to układy scalone, które mają prędkość zbliżoną do układów ASIC, czyli specjalizowanych układów scalonych, ale możemy je programować. Znaczy, no, może lepszym słowem byłoby konfigurować. Czyli w taki sposób, jak dany układ skonfigurujemy, tak on będzie działał. Dzięki czemu, jeżeli na etapie projektowym popełniliśmy jakieś błędy, nie ma problemu, możemy ten układ przekonfigurować. Również inną, myślę, bardzo ważną zaletą jest to, że nie musimy od razu dostarczać kompletnego rozwiązania. Ogólnie chodzi o to, że możemy na przykład na rynek wypuścić na samym początku rozwiązanie, które ma jakieś podstawowe funkcje i potem z biegiem czasu cyklicznie dokładać każde kolejne funkcje, co jest dość istotne w przypadku jakichś bardzo skomplikowanych projektów. Na przykład w przypadku układu ASIC jest to całkowicie niemożliwe. Musimy zrobić od początku do końca pełen, gotowy układ.
Dlaczego warto poznać te układy programowalne? Myślę tutaj o takich osobach, które może interesują się światem elektroniki cyfrowej, a może szukają swojej niszy.
Dlaczego? Myślę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o zastosowania takich układów, tutaj kwestia wygląda tak, że no, są one stosowane w bardzo ciekawych branżach. Na przykład w branży kosmicznej możemy znaleźć takie układy w satelitach, czy chociażby na przykład na łazikach marsjańskich. Także są używane, jeżeli chodzi o fazy prototypowania, czyli na bardzo wczesnych fazach projektu, więc myślę, że też można brać udział w bardzo ciekawych projektach, znając się na czymś takim.
To są te kluczowe sektory, czy nie?
No nie tylko. Również układy FPGA możemy znaleźć w lotnictwie, w wojskowości, ale na przykład też w telekomunikacji, gdyż na przykład my jako Nokia...
Na przykład w Nokii, tak.
Tak właśnie. My jako Nokia stosowaliśmy je w przypadku sieci 5G i teraz właśnie zaczynamy pracę nad technologią 6G i też właśnie mamy na radarze technologię FPGA.
Mhm. A jakie narzędzia wiążą się z tą technologią?
Myślę, że najważniejszym narzędziem, jeżeli chodzi o projektowanie takich układów, są języki, w których możemy opisać logikę takiego układu. Takie języki są nazywane językami opisu sprzętu. I w tym momencie na rynku są dwa główne takie języki. Jest to Verilog i VHDL. Dzięki takim językom właśnie możemy opisać, co taki układ ma robić. To jest oczywiście pierwsza rzecz. Druga sprawa, musimy mieć program, który będzie w stanie przetłumaczyć to, co my napisaliśmy, na to, co będzie w stanie zrozumieć układ FPGA. Czyli musi zostać wykonany tak zwany proces syntezy. Jeżeli chodzi o takie oprogramowanie, jest ono bardzo silnie zależne od producenta danego układu FPGA. Przykładowo Intel ma taki program, który się nazywa Quartus, który jest w stanie właśnie przetłumaczyć ten nasz kod na coś, co zrozumie układ FPGA, czyli na taki plik binarny. I następnie jest w stanie wgrać ten plik binarny na układ FPGA, dzięki czemu no, on będzie działał. Albo będzie nie działał, więc jeszcze tutaj jest trzecia kwestia, czyli symulatory. Symulatory są to programy, dzięki którym możemy na komputerze symulować działanie układów FPGA. Gdyż problem z takimi układami może być taki, że jeżeli on działa nieprawidłowo, no to na sprzęcie będzie to bardzo ciężko sprawdzić, bo na sprzęcie będziemy widzieli tylko wejścia do danego układu i to, co on wypluwa. Nie widać za bardzo, co tam się dzieje w środku. Ale dzięki symulatorom jesteśmy na komputerze w stanie przesymulować działanie takiego układu, dzięki czemu mamy wgląd do tego, co dzieje się w środku, dzięki czemu możemy znaleźć jakieś problemy. Więc taki standardowy proces projektowania takich układów wygląda tak, że najpierw jest właśnie pisany kod, następnie jest on testowany w symulacjach, żeby potwierdzić, czy wszystko jest ok. Następnie jest prowadzona synteza, która tłumaczy ten kod na coś, co potrafi zrozumieć układ FPGA. Jest to wgrywane na taki układ, no i wtedy mogą być jeszcze przeprowadzone ewentualne testy sprzętowe na rzeczywistym układzie.
To zapytam o ten przemysł kosmiczny, który został tutaj zaznaczony, też w kontekście hackathonu, który się odbędzie już niebawem. Jak to wygląda? Co do czego przede wszystkim można stosować takie układy i jak one się sprawdzają?
Jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny, no to może powiem parę słów właśnie na temat eksploracji Marsa i na temat łazików marsjańskich, gdyż te układy były dość szeroko stosowane podczas misji marsjańskich. Zarówno tych starszych jak Spirit czy Opportunity, ale również i tej najnowszej, czyli Perseverance, która wylądowała na Marsie w ubiegłym roku. Tam możemy na łaziku Perseverance możemy znaleźć szereg układów FPGA. Przykładowo jeden z nich był wykorzystany w module, który odpowiadał za lądowanie łazika na Marsie. I właśnie co ciekawe, po wylądowaniu ten układ został przekonfigurowany i obecnie on służy do przetwarzania obrazów. Czyli jak widzimy, mamy tutaj super oszczędność. No, nie musimy mieć dwóch osobnych układów. Możemy wykorzystać jeden i ten sam do dwóch zupełnie różnych czynności. No ale to nie jest tylko i wyłącznie jeden układ, który znajduje się na tym łaziku. Możemy znaleźć tam również układ FPGA na w różnego rodzaju, tam bodajże spektrometr, w radarze, no ale też w ramach tej misji oprócz łazika został wysłany taki mały śmigłowiec i na nim również są układy FPGA. Teraz można sobie zadać pytanie, no właśnie dlaczego? Co jest takiego w tych układach, że akurat one zostały tam zastosowane? No więc myślę, że tak, no właśnie z jednej strony ta możliwość rekonfiguracji, więc możemy jedno urządzenie wykorzystać do różnych zastosowań. Druga sprawa to czas. Takie misje potrafią trwać nieprawdopodobnie długo. Przykładowo misja Opportunity trwała prawie 15 lat, więc w tak długim czasie no niestety mogą wyjść na jaw jakieś błędy z fazy projektowania, które chcielibyśmy naprawić, więc nie ma problemu, możemy przekonfigurować. Również w tym czasie mogą nam przyjść do głowy jakieś inne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, więc również możemy dany układ przekonfigurować i ten łazik będzie dla nas robił coś innego. Inne zalety, no w przypadku układów FPGA sama faza projektowania w odróżnieniu od układów ASIC, czyli tych specjalizowanych układów scalonych, jest dużo tańsza, więc tutaj na pewno też to należy brać pod uwagę i faza projektowa jest również szybsza. Jeżeli chodzi o takie misje marsjańskie, dość istotną rzeczą właśnie jest czas, gdyż taka rakieta na Marsa nie może wystartować kiedykolwiek. Są pewne okienka czasowe, które są związane z tym, że Ziemia i Mars muszą być w odpowiedniej odległości do siebie, więc no, czas też gra tutaj bardzo istotną rolę.
Poza przemysłem kosmicznym jeszcze?
Ja wymieniłem ten przemysł kosmiczny jako taką powiedzmy najbardziej spektakularną branżę, w której są wykorzystywane układy FPGA, no ale również układy FPGA są wykorzystywane w innych branżach. No przykładowo, chyba najbardziej popularnym zastosowaniem tych układów jest prototypowanie. Są one wykorzystywane w przypadku projektowania układów ASIC, czyli tych specjalizowanych układów scalonych. Bierze się to właśnie stąd, że taki problem przy projektowaniu układów ASIC jest to, że nie za bardzo jesteśmy w stanie przeprowadzić testy sprzętowe, gdyż taki fizyczny układ powstaje dopiero na sam koniec tego procesu, jak już no, zostanie to wypalone w krzemie. Więc dopiero wtedy możemy przeprowadzać testy sprzętowe, no ale wtedy już jest trochę za późno na wykonywanie jakichkolwiek zmian. Więc bardzo często są stosowane w tym celu układy FPGA na tych początkowych etapach procesu projektowego, gdzie można projekt takiego układu ASIC grać na układ FPGA, dzięki czemu jesteśmy w stanie złapać pewne problemy, które są możliwe do złapania tylko i wyłącznie w przypadku testów sprzętowych, na przykład jakieś problemy związane z komunikacją z urządzeniami zewnętrznymi. Więc myślę, że to jest na pewno jedno bardzo istotne zastosowanie. Kolejnym takim zastosowaniem jest na przykład, są na przykład projekty, których standardy i specyfikacje jeszcze są nie do końca znane. To jest właśnie mój przykład z Noki, gdzie dlatego zastosowaliśmy właśnie układy FPGA w przypadku sieci 5G. Jak zaczynaliśmy pracę nad tymi sieciami, standard sieci 5G nie był jeszcze określony. No wiadomo, te sieci, one nie są projektowane w ten sposób, że każdy producent robi jak to mu się podoba, tylko są pewne standardy. Ale jak my zaczynaliśmy pracę nad tymi sieciami, standardy jeszcze nie były za bardzo określone.
Który to rok był?
Chyba około roku 2015. Więc standardy nie były za bardzo określone, więc dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie układów FPGA, właśnie żeby mieć tą pewną elastyczność. Poza tym też te sieci są na tyle skomplikowane, że bardzo ciężko w etapie projektowania jest uczyć się błędów, więc warto jednak mieć tą pewną elastyczność. A nawet jak już standardy się pojawiają, to one są na tyle często zmieniane i doprecyzowywane, że też warto mieć tą elastyczność. I dokładnie ten sam problem występuje obecnie, bo właśnie zaczynamy startować z sieciami 6G. Właśnie teraz jest taki gorący temat 5G, no ale już trzeba myśleć o 6G. No tylko właśnie. Standard do 6G, z tego co wiem, obecnie jest planowany na rok gdzieś 2025. Jesteśmy 3 lata wstecz, no a jednak pracę już trzeba zaczynać, żeby nie zostać tyle za konkurencją, więc też chcemy zastosować układy FPGA, jeżeli chodzi o przyszłą technologię 6G.
A te zadania, jeśli chodzi już o sam hackathon, też będą związane z przemysłem kosmicznym.
Tak, to już jest trzecia edycja hackathonu i cały czas na naszych hackathonach skupiamy się właśnie gdzieś z przemysłem kosmicznym, a dokładniej z eksploracją Marsa. Znaczy, może wyjaśnię najpierw w ogóle, co to jest ten hackathon, bo może być to niejasne. Hackathon to jest taki pewien rodzaj zawodów programistycznych, gdzie uczestnicy mają jakiś problem do rozwiązania. no, za pomocą odpowiedniej technologii. No, nasz hackathon właśnie jest o eksploracji Marsa, więc są to i o układach FPGA, więc są to zadania związane właśnie z eksploracją Marsa i mają być wykonane za pomocą układów FPGA. W tym roku zadanie będzie polegało na stworzeniu takich pomocników, którzy będą pomagali kolonistom na Marsie w ich codziennym życiu. No, szczegółów niestety nie mogę zdradzić, gdyż no, wiadomo, to jest część zawodów, no, ale za to jeszcze mogę na przykład wspomnieć, jakie zadania były w poprzednich latach, gdyż tak jak mówię, jest to trzecia edycja.
Tak, to jest kontynuacja.
Tak, to jest kontynuacja, więc właśnie w pierwszej edycji układ FPGA był używany właśnie w trakcie podróży na Marsa, a w drugiej edycji tworzyliśmy kryptowalutę, coś takiego jak Bitcoin, którą mieliby się posługiwać właśnie koloniści na Marsie. No właściwie de facto było stworzenie czegoś takiego jak koparka kryptowalut.
A kto będzie uczestniczył w tej edycji?
W tej edycji mamy 30 zespołów, ponad 80 osób. Są to ludzie z całego świata. Jeżeli chodzi o uczestników, nie ma właściwie żadnych kryteriów. Uczestniczyć może każdy, chociaż wiadomo, no wskazane jest jak mieć jakąś wiedzę z programowania takich układów, żeby cokolwiek zdziałać, chociaż no my nie weryfikujemy tego wcale. No, celujemy, wiadomo, głównie w studentów, również w specjalistów z branży, no ale również w osoby, które zajmują się układami FPGA amatorsko, gdyż powiedziałbym, że układy FPGA są również dostępne właśnie dla tej amatorskiej części społeczności, w odróżnieniu właśnie na przykład od układów ASIC, które z powodu tego, że ten proces projektowy i technologiczny jest na tyle drogi, że raczej nie da się robić tego amatorsko. Natomiast układy FPGA nie ma takiego problemu na
rynku. Można sobie zestaw kupić? Taki.
Tak jest. Są na rynku zestawy. Myślę, że to tam wydatek paru set złotych. Kursy w internecie, więc bez problemu można się tego nauczyć i wystartować.
A jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tymi układami, czy może jakoś obserwować, czy śledzić hackathon?
Tak, będziemy mieli transmisję online. Będzie ona prowadzona na kanale YouTube i jeżeli chodzi o link, to zapraszam na stronę hackathonu fpgahackathon.com. Jeżeli chodzi o datę, hackathon będzie się odbywał w weekend 26-27 listopada, jest to sobota, niedziela i będzie trwał równe 24 godziny.
Jak hackathon. Ale oprócz hackathonu jest jeszcze konferencja.
Hackathonowi towarzyszy również konferencja, odbywana się dzień przed hackathonem, czyli 25 listopada, jest to piątek. I jeżeli chodzi o konferencję, oczywiście jest ona związana również z tematem hackathonu, czyli przemysł kosmiczny oraz układy FPGA. Będzie ona się odbywała od godziny 9 do 18. Mamy szereg bardzo ciekawych prelegentów, zarówno potentatów branżowych, takich jak na przykład Intel, Siemens czy Thales, no ale również mamy osoby ze świata popularno-naukowego. Myślę, że na przykład warto wspomnieć, że jeden z wykładów będzie prowadził dr Tomasz Rożek, bardzo znany popularyzator nauki, prowadzi kanał na YouTubie Nauka to Lubię, zresztą od tego roku doradca Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc na pewno myślę, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Jeśli ktoś by chciał jeszcze spróbować, czy spróbować swoich sił, w tej edycji już pewnie nie może, natomiast może się szykować do kolejnych.
Tak jest. No, w tym roku, już wiadomo, ze względu na bliskość tego hackathonu, niestety zapisy są już zamknięte, natomiast w przyszłym roku, myślę, na pewno będziemy robili kolejną edycję, więc warto śledzić media społecznościowe Noki, na przykład na Facebooku, gdzie będzie informacja na temat następnych edycji, więc serdecznie zapraszam.
Zapraszamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Damian Rypel z Noki Kraków. Poszczegóły dla wszystkich tych zafascynowanych elektroniką cyfrową odsyłam do sieci na radiokraków.pl i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Na kolejny program zapraszam w poniedziałek po godzinie 18:30. Kamil Pszołek, do usłyszenia.